Arkadiusz Jadczak. Historia pewnego garnituru.
No i gdyby nie ta twoja hojna dla rodaków ręka, Władziu, i ta szczególna słabość do artystów, mógłbyś zajmować wspaniały lokal na Unten den Linden. Kommen Sie bitte! Aha, to pan, panie Przybyszewski.
Moje uszanowanie dla mistrza Berkana.
Co pana sprowadza do biednego krawca?
Pan biedny? A to nowina. Członek zarządu Skarbony, a być może przyszły prezes berlińskiej kasy pożyczkowej?
Miałem 21 lat, gdy przyjechałem do Berlina. Minęło prawie tyle samo czasu. Jak pan widzi, na razie jestem popularny wśród Polonii.
Powiem więcej, ogólnie szanowany. Ale do rzeczy.
Słucham łaskawego pana. Może na miarę coś przytniemy?
Zaprosił mnie do swojego domu, do Hiszpanii, pewien polski filozof. Niejaki Wincenty Lutosławski.
Słyszałem.
Słyszał pan?
No, Hiszpanii ma się rozumieć.
Człowieków dość zamożny, muszę przyznać.
Tak.
Przysłał mi nawet pieniądze na drogę. Chciałbym tam więc wystąpić godnie.
Pokazać się, ja rozumiem, tak. Strój będzie pan miał jak ta lala, gwarantuję, jeśli rzecz jasna, ten garniturek u mnie pan zamówi. Prawa rączka, tak, do góry.
Dobrze, wiedząc, jaki jest pana prawdziwy opiekun młodzieży i poczciwy człowiek...
O, zmierzymy teraz plecy.
Dobrze, przyszedłem zamówić garnitur.
Ma być granatowy, czy może czarny?
Problem jednak w tym, że...
A może z materiałów kraty albo paski, teraz takie w modzie.
No, ale problem w tym, że...
Proszę się odwrócić.
Że ja pieniędzy nie mam.
Nie rozumiem, pan powtórzy.
Ja chciałbym zamówić w pańskiej pracowni ubranie, za które po powrocie z Hiszpanii wnet zapłacę.
Pan żartuje. Ja pana bardzo cenię. Choć jako krawiec ma się rozumieć, na sztuce niewiele się wyznaje, ale...
Obiecuję. Nie będzie mi trudno całą sprawę załatwić, tylko na razie nie jestem w stanie, bom się bardzo wykosztował przez tę podróż. Po skończonej robocie, jak przyjdę po garnitur, dam panu pewną część, a po powrocie moim do Berlina resztę.
Ja mam w to wierzyć? A jak pan nie wykupi weksli?
Ależ gdzieżby?
Gdyby nie moja hojna dla rodaków ręka. No dobrze, niech i tak będzie. Razem 300 marek.
Pozwoli szanowny pan, że jego dłoń uścisnę?
Krój nowoczesny, proste luźne spodnie, krótka kamizelka, marynarka zapinana na guziki. A co do koloru...
Czarny. Musi być czarny.
Mój kochany panie, przed tygodniem dowiedziałem się, że Storm, mój wydawca, zbankrutował. Jest to dla mnie wielki cios, tym więcej, że w ten sposób
bardzo wiele pieniędzy straciłem. Jakby on, szelma, kiedykolwiek miał pieniądze. Wesoły pisarz, turysta, wpłacił mi za garnitur 1/3 należności gotówką, resztę, niecałe 200 marek, zobowiązał się spłacić ratami. Ale co ja, biedny filantrop, mogłem wtedy wiedzieć? Zechciej mi pan jeszcze miesiąc z wekslem, który panu dałem, poczekać, bo jestem istotnie w wielkich tarapatach i prawie że bez feniga. Pan mi odda rzeczywistą...
Pan mi odda rzeczywistą przysługę, jeżeli jeszcze poczekać zechce. Będę panu prawdziwie wdzięczny. Serdeczne pozdrowienia, Stanisław Przybyszewski.
No i co? Po 2 miesiącach wrócił. Ludzie mówili, że uciekł z bezalkoholowej wyspy swojego gospodarza. Potem, z tego co wiem, wyjechał do Norwegii. Stamtąd do Krakowa, Warszawy, Torunia, Monachium. Uciekł i przepadł jak kamfora. I nie ma go już 8 rok. To znaczy 8 rok nie ma mych pieniędzy.
Wyciąg mojego rachunku otrzymałem i potwierdzam zgodność wykazanego w nim salda po dzień 1 stycznia 1906 roku w wysokości marek 247,30 fenigów na jego korzyść, jak również policzonej w nim stopy procentowej. Stanisław Przybyszewski.
Jest tak bezczelny, że starał się nawet w tym samym roku podczas przejazdu przez Berlin do Monachium zaciągnąć większą pożyczkę w skarbonie. Właśnie u mnie, prezesa Rady Nadzorczej tej wielce szacownej instytucji. Dla jakiegoś przyjaciela, doktora Neumana, prosił o parę tysięcy marek. Niewyobrażalne! Gotów był nawet żyrować weksel.
Podpisując panu doktorowi Neumannowi weksel, nie tylko jako przyjacielowi, ale wprost jako człowiekowi, ręczę zań wszystkim, co mam. A przede wszystkim najrealniejszą rzeczą, bo dochodem z Teatru Rozmaitości w Warszawie, w którym, jak łatwo się przekonać, dramat mój śluby, który tego roku napisałem, tegoż lata grany będzie.
I on miał jeszcze czelność pisać, że ręczy wszystkim, co ma. Śmiał nazwać dochód teatralny najrealniejszą rzeczą. Wszak każdy wie, że ludziom może się odwidzieć. I na ten jego dramat, czy tam przedstawienie, nikt nie przyjdzie. A ten Neumann to pewnie taki sam gagatek jak nasz biedny literat, co przybył do Berlina z Kujaw. No niech bym mu wtedy dał choćby feniga. Dowiedziałem się o 400 rublach przysłanych Przybyszewskiemu z Warszawy za jakąś tam odwieczną baśń, czy coś takiego. Ma się rozumieć, że zaraz zgłosiłem się po należność, ale wkrótce dostałem odpowiedź. Trzeba mieć wiele tupetu, żeby z premedytacją najpierw przez 12 lat nie płacić za to, co się wzięło, a potem takie rzeczy wypisywać swojemu dobroczyńcy. Szanowny i kochany panie, po cóż stawiać kwestię na ostrzu miecza? Cóż znaczy głupie 400 rubli? Toć to zaledwie 3 miesiące
życia. Co znaczy głupie 400 rubli? Toć to zaledwie 3 miesiące życia. Pan mi pisze, jakbym jakiś majątek odziedziczył. Panie Berka, pan jest zacny człowiek i szanuję pana bardzo. Ale teraz nie jestem w stanie, mimo najlepszych chęci, długu mego spłacić. Wy wszyscy słyszycie i czytacie ustawicznie o mnie i wam się zdaje, że równocześnie z moją sławą, czy też osławieniem, idzie moje powodzenie majątkowe. A przeciwnie. Panie Berka, 3/4 moich dzieł sprzedane przed laty na wiekuistą własność wydawcą. A to, co teraz zarabiam, zaledwie starczy na pokrycie najważniejszych potrzeb. I nie skarż mnie pan. Na co niepotrzebne koszta? Serdeczne uściski dłoni. Stanisław Przybyszewski.
Podobno w berlińskich szopkach politycznych śpiewano o mnie żartobliwe piosenki i ludzie śmiali się. Śmiali się, jak to pewien polski pisarz wodzi za nos Krawca rodaka. Więc zaostrzyłem konflikt. Ma się rozumieć, nie żadną wojnę, tylko jak każdy obywatel ma do tego prawo, skorzystałem właśnie z prawa. A co? Nasłałem mu zawziętego komornika. Człowiek ten zajął w Monachium, w mieszkaniu przeklętego literata i dłużnika mego, jeden perski dywan, jedną otomanę i jedną kanapę. Jak się jednak okazało wkrótce, meble te były własnością jego żony Jadwigi Przybyszewskiej. Nieszczęście moje. Na co mi przyszło spotkać tego drania?
To, co pan ze mną wyrabia, to już przechodzi pojęcie ludzkie. W oczach komornika Niemca, którego pan mi ustawicznie nasyła, ja czytam po prostu zdumienie, proszę pana. Niech pan powie, co on ma fantować? Może pierścionek ślubny, albo lichy zegarek stalowy, co? A może parę mebli, które mi Żyd powierzył na spłaty, na które cierpliwie czeka? Wy wielcy potentaci i zacni obywatele krzyczycie swój do swego! Niech mnie Bóg broni, gdybym raz jeszcze poszedł do swojego. Nie miałbym teraz tego wstydu, że artysta tak naokoło Polski zasłużony jak ja musi łykać niemieckie kpiny. Co ja mam za rodaków? Po śmierci artysty takiego biedaka wieziecie na skałkę i głupią hece pogrzebanym urządzacie. A za życia dla głupich 200 czy 300 marek artystę polskiego na ciężki wstyd wobec niemieckich komorników wystawiacie. Gdybyś pan jeszcze był biednym, jakim rzemieślnikiem, to ja bym zrozumiał ten bezustanny pogrom, który pan na mnie urządza. Ale pan zamożny człowiek. Magistrat niemiecki w Monachium uwolnił mnie na 5 lat od płacenia podatków, a Polak i do tego zamożny mój landsman chwili spokoju mi nie daje.
Jak jakiego magnata polskiego wywłaszczają i płacą mu za szmat ziemi setki tysięcy, no, wtedy niesłychane awantury, hece, wiecowania, krzyki w niebogłosy. A jeżeli jakiś biedny artysta polski, który jako jedyny przypomina Europie, że jakaś Polska istnieje, w młodzieńczej głupocie i lekkomyślności jakiś dług zaciągnie, wtedy jeden okrzyk: bij, zabij. A ileście wy, Wielkopolanie, mi chleba dali za to, co? Żem polskie nazwisko na cały świat rozniósł. 700 marek przez 20 lat mojej krwawej pracy, a wstyd! I mnie tak przed Niemcami wstyd za moich rodaków, że od ust sobie odejmę i pierwszą ratę w kwocie 10 marek prześlę panu na 1 lutego. Czy regularnie będę je mógł panu przesyłać, o tym nie wiem. I jeszcze jedno. Niech pan przyśle wyszczególniony rachunek za garnitur, który od pana wziąłem.
O to usilnie proszę, inaczej płacić nie będę.
Stanisław Przybyszewski, pisarz polski.
Szanowny panie, moje ponowne upomnienie się o należność widocznie rozdrażniło pana do tego stopnia, że pisząc do mnie zapomniał pan o zwykłej formie, o jakiej już dziś żaden robotnik nie zapomina. Ja się w ten sposób panu nie odpłacę, lecz dam radę, aby pan zapłacił co się należy, to uniknie podobnych nieprzyjemności. Przecież nie będzie pan żądał, abym mu dług darował. Nie jestem na tyle bogaty, abym mógł go darować. Zresztą powiedzmy sobie prawdę. Gdybym tak gospodarzył jak pan, to bym również jak pan żołądek ściskać musiał i był wystawiony na wdzięczność społeczeństwa. A to już wtedy jest źle, jeżeli kto pracuje na to dla społeczeństwa, aby ono mu wdzięczność opłaciło. Taka praca nigdy dobrych owoców nie wyda. Ja nawet panu jako długoletni znajomy szczerze i otwarcie powiem, że jego pisarska działalność wiele złego w naszym społeczeństwie wyrządziła. Co dopiero długie lata uczciwej pracy naprawić zdołają. Bądźmy przede wszystkim ludźmi i jako tacy nie siejmy zgorszenia. Swój pisarski talent użył pan w złym kierunku, a za to społeczeństwo nie chowa na skałce po śmierci, gdyż duchy leżących tam mężów takiego towarzystwa by nie przyjęły. Niech pan te słowa ode mnie przyjmie. Co do rachunku, to proszę choć drobnymi wpłatami wpłacać i na 1 lutego pierwszej raty oczekuję. W takim razie nie będę panu ambarasów robił, lecz skoro pan nie będzie płacił, to będę musiał częściej ponawiać podobne seanse. Z rachunku pozostało 163 marki, a reszta to koszta i procenta. Proszę przyjąć wyrazy szacunku. Władysław Berkan.
Poskutkowało.
Przybyszewski płacił mi na poczet długu po 10 marek miesięcznie. Nie bardzo regularnie, nie zawsze 12 razy w roku. A ile się przy tym skarżył, stęka, narzeka. Na moje nieszczęście przyszła wojna.
Monachium, 7 lutego 1916 roku. Szanowny panie, pragnąłbym bardzo uiścić się wreszcie z mojego długu, ale niestety nie jestem w stanie. Jeżeli wojna jeszcze rok potrwa, to wszyscy artyści pójdą na żebry, a szczególnie polscy. W Galicji przeraźliwa nędza. Przez cały rok wydrukowano 34 książki i to tylko dotyczące wojny.
A z tego, co mi dziennik poznański płaci, wyżyć nie mogę.
Wojna to straszne nieszczęście. Choć w sprawach handlu wojna wiele dobrego może zdziałać. No, bo przecież ten niedobry zwyczaj niepłacenia rachunków wojna zmieniła na lepsze, gdyż przestano konsumentom kredytować i kupujący przyzwyczaili się do natychmiastowego płacenia za to, co kupują. A kto nie ma pieniędzy, to kupić nie może i musi czekać, aż je zdobędzie. Jest to dodatnia strona wojny, jakich pewnie wiele nie miała.
Szanowny panie, cóż ja mogę na monity pańskie odpowiedzieć?
Szanowny
pewnie, żebym był szczęśliwy.
Nie rozumiem ostatniego listu pana. Przecież ja niedawno
na wszelki wyraz dla mnie przykrego długu pozbyć.
To znaczy ratem.
Ale ze skóry się nie odda.
Szanowny panie Berkan,
głodzę
się. Nie bądź pan taki srogi i
przy robocie cały dzień w palcie punktualności, bo to nie ode mnie zależy.
Czasami nawet robiło mi się go żal. Wiedziałem, jak wielką już w 1916 zaczął nam w Berlinie głód dokuczać, ale w 17 był już nie do zniesienia. Od kompetentnych urzędników dowiedziałem się w zaufaniu, jak wielu ludzi w Berlinie umierało na różne choroby.
Szanowny panie,
wywołane głodem.
Bezwarunkowo ma pan prawo mnie skarżyć.
Szanowny
a jeżeli
panie,
ten list pisze, to jedynie dlatego, by
oszczędzić panu
kosztów
skutek braku papieru książek nie mogę drukować.
Tym mniej teraz, kiedy gospodarz co do komornego się komornik ze mną nic zrobić nie może, a ja płacę wtedy, gdy mogę. Ale nie. On woli kilkanaście lat za płatą za głupi garnitur sobie i mnie nerwy psuć. Co za zawzięta mała ludzka gnida. To absurdalne. Ten prosty robotnik jest groźniejszy nawet w czasie wojny. Kiedy się ta przeklęta wojna skończy?
Już nie pamiętam, ile razy się spotkaliśmy. Pamiętam tylko, jak Przybyszewski miał w pewnej miejscowości kuracyjnej odczyt na temat o metaczłowieku. Nawet inteligentni słuchacze nie mogli zrozumieć, co gadał, z powodu czego znana powieściopisarka, mniejsza już o jej nazwisko, pytała jakiegoś profesora, co ten prelegent chciał powiedzieć przez swego metaczłowieka, bo ja go nic nie zrozumiałam. Odpowiada jej profesor, ja go także nie rozumiem, ale metaczłowiek to ma być taki, w którym są dwie natury, dwie siły, dwie wolę i tak dalej. Czyli, że człowiek składa się z dwóch części. Z pozytywnej i negatywnej. Jednak nie rozumiem, wtrąca pisarka. Przysłuchując się rozmowie, wpadam z uwagą. A ja tak go rozumiem. Jeżeli ktoś ma płacić rachunek, to ta strona pozytywna mu radzi, żeby zapłacił, bo to należy się zrobić. Ale przychodzi strona negatywna i dowodzi, żeby nie płacił. I ona zwycięża. Zrozumieli od razu. Przyjechałem do Poznania już 3 lata temu. Przybyszewski też się zdecydował wyjechać z Niemiec. Przed rokiem opuścił Monachium, ale wybrał, ma się rozumieć, najfatalniejszy kierunek. Udał się bowiem do Poznania. A Wielkopolanie nie darzą tego literata wielką sympatią. Zadeklarował najpierw, że oto stawił się do pracy na ojczystej niwie i jest do dyspozycji chętnych. Ale ma się rozumieć, jego deklaracja nie znalazła oddźwięku w mieście, gdzie nie był w ogóle popularny. Widać, nie lubią tu Przybyszewszczyzny. Wyjechał nawet z miasta na 2 miesiące, ale potem wrócił. I na moje szczęście, choć trudno w to uwierzyć, objął posadę z mieszkaniem. Kumoterskim sposobem, ma się rozumieć. Pracuje jako urzędnik pocztowy na stanowisku zawiadowcy biura tłumaczeń w dyrekcji poczt i telegrafu. Z arcypoety stał się arcyurzędnikiem.
Nie, Nie znaczy to, że przestałem pisać. Napisałem w ostatnich dniach aż 3 pozycje. Słownik terminologii teletechnicznej, słownik terminologii pocztowej oraz regulamin wewnętrzny dyrekcji poczt i telegrafów. Chodzę regularnie do biura. Pracy teraz bardzo dużo, bo i pisania listów z ministerium, i komunikaty do prasy, i tłumaczeń dużo. Ale już się przysposobiłem do roboty i nie sarkam. Niepokoi mnie tylko, że wciąż czuję się zmęczony. Tak, to pewno ta nagła zmiana całego trybu życia. Za to ogromna moralna satysfakcja, że jestem panem i od nikogo nic nie potrzebuję.
Prawie po 23 latach od feralnego zamówienia i otrzymania nieszczęsnego garnituru wpłacił mnie wreszcie Przybyszewski i pozbył się w ten sposób przykrego dlań długu. I tak skończyła się ta epopeja. Fakt. Kosztowało mnie to wiele, bo aż 29 listów, 80 dokumentów do władz i 100 kilkanaście pozycji okolicznościowych związanych z całą sprawą. Władziu, Władziu, żeby nie ta twoja hojna dla rodaków ręka i słabość do artystów, to byś...
Była to historia pewnego garnituru Arkadiusza Jadczaka. Wystąpili w roli artysty Stanisława Przybyszewskiego Szymon Bobrowski, w roli krawca Władysława Berkana Witold Dębicki, muzyka Zbigniewa Wilka, realizacja dźwiękowa Ireny Goszczyńskiej, adaptacja i reżyseria Roberta Mirzyńskiego.